Radio Łódź po raz kolejny odwiedza siedzibę Łódzkiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, piękną siedzibę w ładnej okolicy, bo na Julianowie jesteśmy przy ulicy Orzeszkowej. Instytut Pamięci Narodowej analizuje, a także upowszechnia wiedzę o historii Polski, a dzisiaj będziemy upowszechniać wiedzę o Instytucie Pamięci Narodowej, dokładniej o Łódzkim Oddziale, w ramach naszego cyklu rozmów o historii Polski po 1989 roku. Są z nami dr Paweł Perzyna. Pozwolę sobie powiedzieć już dobry wieczór, bo słuchacze są z nami wieczorową porą.
Dobry wieczór.
Jest z nami także dr Tomasz Toborek.
Dobry wieczór.
Grzegorz Nawrot, który głównie organizacją wystaw IPN-owskich się zajmuje.
Edukacją.
Tak?
Edukacją. Dobry wieczór.
I Marzena Kumosińska, która jest rzecznikiem Łódzkiego Oddziału IPN-u.
Dobry wieczór Państwu.
Z panią Marzeną będziemy rozmawiać o bardzo ciekawym konkursie, którego szósta edycja w tej chwili wystartowała, czyli Świadek Historii, ale wcześniej o historii samego Łódzkiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej i Instytutu w ogóle, który został powołany do życia ustawą z 1998 roku. W styczniu wystartował zupełnie nowy urząd państwowy, powołano. Jestem ciekawa, jakie były jego początki. Te oddziały poszczególne regionalne, tak jak Łódzki, czy one powstały wraz z centralą?
Nie, one powstawały stopniowo w momencie, kiedy na stanowisko prezesa został powołany profesor Leon Kieres. Te wybory trwały dosyć długo, bo to trwało kilka miesięcy. Pan profesor był chyba czwartym kandydatem, który uzyskał większość dopiero w Sejmie, bo poprzedni trzej z różnych powodów odpadli. I od drugiej połowy 2000 roku można mówić o stopniowym tworzeniu tych struktur terenowych. O początkach oddziału, można powiedzieć rozpoczęciu działalności oddziału łódzkiego IPN-u, możemy mówić tutaj o dniu 7 listopada, to jest moment, w którym na stanowisko dyrektora oddziału został powołany pan Marek Druszka i rozpoczął pracę tego samego dnia z naczelnikiem istotnego, bardzo ważnego pionu dla oddziału, pierwszym naczelnikiem Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej, obecnie panem profesorem Krzysztofem Rysiakowskim.
Kiedy budujemy zupełnie nowe struktury, to na początku jest bardzo dużo zamieszania. Jak wyłaniały się te poszczególne sfery działalności IPN-u? Bo to jest taka wielowątkowa bardzo działalność. Od początku?
Zdecydowanie, stopniowo. To znaczy najpierw byli przyjmowani, o ile pamiętam, to też wynikało z powołania profesora Rysiakowskiego na stanowisko naczelnika Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej. Najpierw tworzony był właśnie ten pion, teraz to są dwa oddzielne piony, czyli ten pion naukowy stricte i edukacyjny. Kiedyś to funkcjonowało jako jeden pion i tutaj faktycznie te struktury tego pionu najpierw powstawały. Wcześniej oczywiście to była też pewnego rodzaju kontynuacja działalności pionu śledczego. Pracowało już kilku prokuratorów, którzy tworzyli zręby tej późniejszej Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Natomiast sądzę, że tutaj koledzy mogą powiedzieć coś więcej, jak wyglądały początki pracy, kiedy w zasadzie wszyscy przebywali w jednym budynku. Piotrkowska 149, siedziba byłej Okręgowej Komisji Badania Zbrodni, kiedyś hitlerowskich, niemieckich i w zasadzie trzy piony. Pion naukowy, pion archiwalny, który był tworzony od początku 2001 roku, od stycznia. I do tego jeszcze prokuratorzy. Potem stopniowo tutaj poszczególne piony, przedstawiciele poszczególnych pionów przechodzili do budynku, który jeszcze nie był zaadoptowany na nasze potrzeby i był w pewien sposób użyczony nam w taką swoistą dzierżawę. Te załatwianie formalności w urzędzie trwało. Pierwsze kroki to były takie, prokuratorzy oczywiście, to była dawna siedziba Okręgowej Komisji, w tych pomieszczeniach mieli materiały z wcześniej prowadzonych śledztw, natomiast koledzy z Biura Edukacji Publicznej wykorzystywali ten czas na kwerendy w innych archiwach, bo przecież archiwum IPN-u nie istniało jako takie, na kwerendy w bibliotekach. Więc często, żeby to też rozluźnić troszeczkę, nawet te pomieszczenia, w których przebywaliśmy, ściśnięci trochę w pierwszym momencie. Każdy szukał sobie miejsca, gdzie mógłby usiąść. No, takie były początki Instytutu. Szukali, to znaczy wychodzili często na te kwerendy i zdobywali wiedzę, przygotowywali materiały do swoich przyszłych publikacji, wystaw poprzez kwerendy prowadzone na zewnątrz. Natomiast my jako archiwum próbowaliśmy w oparciu o te materiały, którymi dysponowali prokuratorzy z oddziałowej komisji, no, udzielać pierwszych odpowiedzi na pytania ludzi o potwierdzenie pobytu w obozach, o sprawie wysiedleń. To były jakby pierwsze sprawy, które do nas pływały. A kuriozalnym przykładem, jak to wszystko było tworzone w pośpiechu i w takich partyzanckich, nazwałbym, warunkach, no jest taki przykład, że 7 lutego 2001 roku ruszyła akcja wydawania wniosków o wgląd w dokumenty dotyczące osoby pokrzywdzonej. I my przyjęliśmy w pierwszym roku bodajże grubo ponad 1000 takich wniosków, a nie było jeszcze fundamentów tego archiwum. Nie przyjęliśmy jeszcze też materiałów, bo nie było gdzie ich przejmować. Ten czas wykorzystywaliśmy też na pracę taką na zewnątrz, to znaczy w instytucjach, które, to jest też taka ciekawostka, ustawowo instytucje wymienione w ustawie o IPN-ie miały czas 60 dni od czasu wejścia w życie ustawy na przygotowanie tych materiałów do przekazania instytutowi. Nikt nie pamięta już, że nikt tego nie przygotował. Wynikało to z tego, po pierwsze, z takiej sytuacji ciężkiej kadrowej w sądach, w różnych w prokuraturach, w innych instytucjach, z których te materiały otrzymaliśmy, ale również i z tego, że no mniej życzliwi nam przychodzili do tych instytucji i mówili: słuchajcie, no zaraz się sytuacja zmieni, przyjdzie rząd Millera, ich zlikwidują, w ogóle się nie spieszcie, nie róbcie tego, nie ma takiej potrzeby. W związku z tym, nie chcę powiedzieć, że to był bojkot, ale to była taka zamierzona, ponieważ wszędzie były problemy kadrowe, wszędzie były trudności. I tam, gdzie spotkaliśmy się z jakąś też życzliwością i chęcią przekazania, staraliśmy się pomóc tym osobom, więc wysyłaliśmy tych nowo przyjmowanych pracowników, żeby na miejscu dokonywali, oczywiście mówimy tu o materiałach cały czas jawnych, tej wstępnej selekcji, żeby potem, wtedy, kiedy powstanie już to archiwum, te materiały już spisane przejąć do magazynów. No, takie były początki.
Kiedy pracownicy nabrali takiej pewności, że istnienie Instytutu jest niezagrożone, że to nie jest na chwilę powołana instytucja, bo wiadomo, że relacje pomiędzy rządem a Instytutem się zmieniają w zależności od tego, jaki to jest rząd, ale kiedy Instytut tak okrzepł, że my już będziemy, że już nas tutaj nie rozwiążą. Można określić ten czas?
To trudno jest stwierdzić, no chociażby z tego względu, że cały czas wokół IPN-u było dość gorąco i kiedy pojawiały się jakieś nowe tematy, nie wiem, nowe wyniki rozstrzygnięć politycznych, to mówiło się o IPN-ie w różny sposób i komentowało jego działalność w różny sposób, ale myślę, że takim dość ważnym, no formalnym elementem tej historii, no jest po prostu powstanie siedziby i archiwum, tak, kiedy po pierwsze, no okazało się, że jest to już okrzepła instytucja, która ma własne miejsce, własny temat badawczy, dokumenty, na których mogą pracować historycy i to była rzecz dość istotna, a dwa, że też po prostu już zaistnieliśmy gdzieś tutaj w środowisku lokalnym, tak, można było zacząć pracę badawcze, prace naukowe nad tym, co dla historii Łodzi było ważne w minionej epoce. No i później to chyba już się o tym nie myślało, tak? Robiliśmy swoje, wiedzieliśmy, jakie są istotne tematy tutaj dla Łodzi, jakimi dysponujemy dokumentami, co chcemy robić. No pomimo tego, że wielokrotnie pojawiały się jakieś takie wątki co do celowości działania naszej instytucji, to nigdy sytuacja nie zabrnęła tak daleko, że były jakieś obawy co do jej przyszłości, takie rzeczywiście poważne, realne.
Wydaje mi się, że coś, co moglibyśmy nazwać taką pracą u podstaw, jeśli chodzi o codzienną działalność Instytutu, pozwoliło już po tylu latach zaistnieć w świadomości łodzian, bo mówimy o łódzkim oddziale, właśnie Instytutowi na tyle silnie, że on nie jest kojarzony tylko ze sprawą TW Bolka i równie głośnymi publikacjami, czy nie jest tylko kojarzony ze zmianami kadrowymi komentowanymi przez łódzką prasę. I tutaj chyba ważnym wątkiem, jeśli chodzi o takie osadzenie Instytutu w świadomości mieszkańców regionu, są wystawy organizowane przez Grzegorza Nawrota. Zazwyczaj to są wystawy dotyczące tej historii Polski jeszcze przed 1989 rokiem.
Tak, oczywiście wystawy, ale to jest jak gdyby cała edukacyjna działalność, która nie ogranicza się tylko do wystaw. Przez te lata udało się stworzyć zespół ludzi, którzy potrafili być w pewnym sensie ekspertami w kwestiach edukacji szkolnej, ale także takiej edukacji społecznej, no bo wystawa jest odwołaniem się do tego, co wie społeczeństwo, a co chcielibyśmy jeszcze społeczeństwu przekazać, na przykład społeczności łodzian. Chociaż muszę powiedzieć, że te nasze wyniki, czyli ponad 20 wystaw, które zrobiliśmy przez 16 lat naszej działalności, to jest wynik pewnego rodzaju konsensusu, tak? Tego, co można było zrobić i to, co sami chcieliśmy zrobić, bo staraliśmy się opierać przede wszystkim na archiwaliach, które znajdowały się w Instytucie. One oczywiście były niezupełnie doskonałe, ponieważ wystawa kieruje się własnym prawem i potrzebuje zdjęć. Tak? Te materiały ikonograficzne, one były wykorzystywane z szeregu różnych instytucji, począwszy od Muzeum Tradycji Niepodległościowej w Łodzi, Muzeum Miasta Łodzi, ale także Narodowego Archiwum Cyfrowego i tak dalej, i tak dalej. Staraliśmy się również odpowiedzieć na takie, łączyć historię Łodzi z historią Polski. Stąd wystawy między innymi o Powstaniu Warszawskim, ale także o ludziach, którzy wywodzili się z Łodzi, którzy wzięli udział w tym Powstaniu Warszawskim. Ale było wiele wystaw ogólnopolskich, między innymi poświęconych Niezależnemu Zrzeszeniu Studentów, tak, samemu rokowi 1989, jako wówczas cezury tych naszych badań naukowych i edukacyjnych, także historii robotników, propagandy, historii młodzieży, więc tego było bardzo dużo. Ale to jest jak gdyby tylko jeden element tak naprawdę, ponieważ naszą ambicją było też chęć zaistnienia w szkole i wypromowania czegoś, co byłoby przydatne bezpośrednio nauczycielom. I to jest szereg pomocy edukacyjnych, które powstały i w Łodzi, i w Polsce, liczonych w dziesiątki. Tak naprawdę zaczęliśmy od pakietów edukacyjnych poświęconych m.in. konspiracyjnemu Wojsku Polskiemu, a także propagandzie PRL, uchodźcom ze Związku Sowieckiego, a także grom edukacyjnym, które sprawdziły się w szkołach, m.in. puzzle edukacyjne, czwarty rozbiór Polski, które cieszył się bardzo dużym powodzeniem. Jednakże muszę powiedzieć, że początkowo tak naprawdę na początku lat 2000 to był taki czas, jak gdyby, w którym nasza instytucja przychodziło okres tworzenia i trzeba było dopiero wypracować pewne metody i pewne kierunki działania. A pamiętam wspomnienia między innymi twórcy ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej, który mówił, że tak naprawdę Biuro Edukacji Publicznej było dołączone do Instytutu i rzeczywiście w ustawie zapisano zaledwie kilka zdań dotyczących działalności edukacyjnej, natomiast gro było poświęcone działalności Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz archiwum, bo to były jak gdyby te elementy dominujące. To jednak okazało się, że te wartości edukacyjne i naukowe wypracowane w Instytucie stały się coraz ważniejsze i wbrew zdziwieniu, pamiętam początkowo profesora Alona Kieresa, nagle okazało się, że ta akcja edukacyjna jest bardzo ważna. Ja pamiętam, że szczególnie przy historii Jedwabnego takie było ogromne zapotrzebowanie na tą informację. Instytut zajmował się tym problemem, wydał m.in. szereg publikacji na ten temat i takie zderzenie właśnie z pewnym mitem, tak, a pewną rzeczywistością, które musieliśmy tłumaczyć tutaj w spotkaniu z nauczycielami przede wszystkim, bo do nich staraliśmy się dotrzeć. Więc to się ucierało przez lata rzeczywiście i w tej chwili no, mamy wypracowane już jakieś metody, które po prostu na bieżąco realizujemy.
Czyli ucierało i utarło się w końcu. Dzisiaj o łódzkim oddziale Instytutu Pamięci Narodowej rozmawiamy w Radiu Łódź.